Wiadomości w Radiu Maryjan, zapraszam. W sobotę w przeddzień 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich w uroczystej mszy świętej polowej udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, powstańców i mieszkańców stolicy. Homilię wygłosił biskup polowy Wojska Polskiego ksiądz arcybiskup Józef Guzdek. Podkreślił, że w niezłomnej stolicy toczyła się walka na dwóch frontach. Była to, jak wskazał ksiądz arcybiskup, walka fizyczna z bronią w ręku i walka duchowa, wewnętrzne zmaganie się z samym sobą, aby w tym morzu zła i nienawiści pozostać dobrym człowiekiem.
Gdy wojsko w niemieckich mundurach jak stado wilków otoczyło powstańców i ludność cywilną z zamiarem unicestwienia wszystkiego, co żyje, trzeba było niezwykłego heroizmu, aby się nie zwilczyć, aby nie postępować w sposób niegodny człowieka. W 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego ponownie otwieramy tę niezwykłą księgę polskiego patriotyzmu, pisaną cierpieniem i krwią. Pragniemy dziś wspomnieć czyny, które w sposób szczególny budzą podziw i zdumienie. W tamtym czasie, gdy Niemcy zgotowali piekło mieszkańcom walczącej Warszawy, nie zabrakło ludzi do końca wiernych prawu miłości.
Następnie odbył się apel pamięci. Przedstawiciele władz państwowych złożyli kwiaty przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. Głos zabrał tam prezydent Rzeczpospolitej. Andrzej Duda zaznaczył, że powstanie było dziełem pokoleń.
Dlatego, że to oni, ci, którzy w 1920 roku zwyciężyli, utrzymując wolność i utrzymując niepodległą Polskę, wychowali potem swoje dzieci tutaj w Warszawie w tak silnej miłości ojczyzny, tak wielkiej miłości wolności, tak wielkiej woli swobodnego życia, tak wielkim poczuciu suwerenności, że ci młodzi nie wahali się zaryzykować wszystkiego z życiem włącznie, żeby tą wolność odzyskać i żeby odzyskać swoje miasto i swoją ojczyznę. Byli gotowi zapłacić każdą cenę. A potem oni, ci, którzy przeżyli w mrokach komunizmu, mimo tego, że tej wolności im nie dano, w miłości do niej wychowali kolejne pokolenie.
W niedzielę w 77. rocznicę wybuchu powstania o godzinie 17 w Warszawie, ale także innych miastach zawyją syreny. Warto się wtedy zatrzymać i w zadumie i modlitwie oddać hołd bohaterskim mieszkańcom Warszawy. Przypomnijmy, Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku do walki stanęło około 50 tysięcy powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. 10 tysięcy osób podpisało się w ciągu doby pod petycją przeciwko zmianom w podatku liniowym proponowanym w ramach Polskiego Ładu. Informację przekazał rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz. Petycja opublikowana na stronie rzecznika ma zostać złożona na ręce premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. W myśl nowych przepisów podatek liniowy miałby wzrosnąć z 19 do 28%. W petycji wskazano, że proponowana przez rząd reforma podnosi obciążenia przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym prawie o 50%. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz zauważa, że wprowadzenie nowych regulacji w tym zakresie zagrozi również płynnemu rozwojowi polskich firm.
Podniesienie tego podatku o prawie 50% spowoduje, że stanie się on nieatrakcyjny. A ponieważ jest dobrym instrumentem, który powodował rozwój gospodarczy, rozwój firm, dawał możliwości inwestycyjne, my chcemy, żeby te zasady pozostały, żeby ich nie zmieniać. Rząd powinien zastanowić się, znaleźć źródła przychodów z innych źródeł, a nie zlikwidować coś, co jest dobre, tak, co daje rozwój, co daje głównie sektora MŚP możliwość inwestowania, możliwość rozwoju firm. Ta reakcja pokazuje, że jednak jest to problem i myślę, że rząd weźmie to pod uwagę.
19-procentowy podatek liniowy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą był jedną z najważniejszych proprzedsiębiorczych zmian po upadku komunizmu w 1989 roku. Jego wprowadzenie w znaczący sposób przyczyniło się między innymi do odbudowy polskiej gospodarki, czytamy w petycji do rządu. Już wkrótce więcej zarabiać będą premier, marszałkowie Sejmu i Senatu, członkowie rządu i parlamentarzyści. W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie prezydenta w tej sprawie. Tymczasem wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zapowiada pracę nad projektem w sprawie podwyżek dla prezydenta i samorządowców. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
W dzienniku ustaw ukazało się rozporządzenie prezydenta wprowadzające podwyżki między innymi dla premiera, marszałków Sejmu i Senatu, członków rządu i parlamentarzystów. Premier i marszałkowie będą zarabiać ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie, a posłowie po 12 tysięcy. Według prezydenta dotychczasowe wynagrodzenia były niewspółmiernie niskie w stosunku do obowiązków i odpowiedzialności, co powodowało odpływ osób z wysokimi kwalifikacjami do firm prywatnych. Rozporządzenie ustala mnożniki dla kwoty bazowej w odniesieniu do pełniących najwyższe stanowiska w państwie. Kwota bazowa dla tych stanowisk w myśl ustawy budżetowej wynosi 1789,42 zł. Prezydent Andrzej Duda podkreśla, że płace szczególnie na poziomie wiceministrów były zbyt małe w kontekście tego, że to oni są odpowiedzialni za szczegółowe prace nad kolejnymi projektami. Z tym poglądem zgadza się ekonomista profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana.
Tutaj osobiście uważam od dawna, że te pensje, stawki dla wiceministrów, no ale też ministrów, liderów tych właśnie przecież wszystkich ważnych obszarów, które dotyczą projektów gospodarczych rozwoju Polski, no przecież my mamy tutaj bardzo konkretne rezultaty. No tu chodzi o to, żeby te osoby miały pieniądze na życie. Poświęcają czas, czas nie jest liczony przez 8 godzin, tylko często spędzają 12-16 godzin.
To jednak nie koniec. Wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki przekazał, że w poniedziałek do Izby złożony zostanie projekt ustawy w sprawie podwyżek dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych, a także dla prezydenta Polski i byłych prezydentów. Dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że rząd stara się maksymalnie zachęcić do szczepień, ale jeśli będzie trzeba, będą restrykcje. Szef rządu był pytany w sobotę we Wrocławiu, czy wprowadzone zostaną restrykcje dla osób niezaszczepionych przeciw COVID-19 w związku ze spadkiem tempa szczepień oraz o to, czy jest już konkretny termin podjęcia decyzji w tej sprawie. Premier zapewnił, że jest w codziennym kontakcie z Radą Medyczną w sprawie dodatkowych restrykcji i ograniczeń oraz tego, czy będą one konieczne w związku ze zbliżającą się czwartą falą epidemii. Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska może liczyć na ten łagodniejszy przebieg procesu zakażeń, ale rząd woli szykować się na złe scenariusze.
I stąd rozpoczęliśmy kolejną wielką akcję, to już jest szósta czy siódma potężna kampania, tym razem ogromnie motywująca gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie. Właściwie w powiatach, w niektórych powiatach większość gmin, można powiedzieć, otrzyma specjalne nagrody do wydatkowania na to, na co mieszkańcy i samorządowcy będą chcieli przeznaczyć te środki. To wszystko, szanowni państwo, te kolejne setki milionów złotych, konkretnie około 500 000 000 złotych po to, żeby właśnie umknąć tej czwartej fali, a przynajmniej stępić ostrze tego, przed czym chcemy się przede wszystkim bronić, a więc najbardziej tragicznymi skutkami zachorowań.
Premier podkreślił, że infrastruktura programu szczepień, ale także infrastruktura szpitalna jest gotowa na przyjęcie kolejnej fali. Zaapelował jednak, by chronić się nawzajem za pomocą szczepień przed tragicznymi skutkami COVID-19. Z rządowych danych wynika, że w pełni zaszczepionych jest w Polsce blisko 17 400 000 osób. Rząd przyjął uchwałę w sprawie budowy w porcie Gdynia terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. Według branży ta inwestycja to w tej chwili najpilniejsza część całego projektu polskiego offshore. Uchwała zakłada m.in. przygotowanie w gdyńskim porcie odpowiedniego zaplecza do obsługi morskich farm wiatrowych oraz stworzenie wymaganej infrastruktury. Jak zaznacza rząd, terminal instalacyjny zapewni skuteczny rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Dzięki temu uda się m.in. zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne państwa. W ocenie Wojciecha Jakubika, redaktora naczelnego portalu biznesalert.pl, na tej budowie zyska też polska gospodarka.
Polska potrzebuje wsparcia technologicznego partnerów z zagranicy, ponieważ nie posiada jeszcze know-how, natomiast ma inżynierów, firmy budowlane, firmy inżynieryjne i też technologiczne, które są w stanie udźwignąć część kontraktów podwykonawczych przy morskich farmach wiatrowych. Im więcej z nich zostanie w Polsce, tym lepiej dla polskiej gospodarki, która zyska na tym, że weźmie walny udział w budowie tych projektów.
Budowa w porcie Gdynia terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych wpisuje się w cele polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Niemieckie media alarmują, że tamtejsze firmy mimo apeli strony polskiej wciąż prowadzą nielegalny przewóz śmieci na teren naszego kraju. Niemiecki rząd nie podejmuje działań, które zapobiegłyby temu procederowi. Jeden z portali napisał, że mimo krytyki śmieci nadal napływają, a Niemcy, pionier w Unii Europejskiej w dziedzinie segregacji odpadów, nie postarały się, by to zmienić. Dziennikarze przywołują tutaj list ministra klimatu i środowiska Jacka Ozdoby do swojego niemieckiego odpowiednika. Polski polityk wskazał w nim kilka przykładów nielegalnego składowania niemieckich odpadów w Polsce i powołując się na prawo unijne, podkreślał brak podstaw do odmowy przyjęcia tych odpadów z powrotem przez Niemcy. Przez wiele lat Niemcy traktowały Polskę z góry, bo było na to przyzwolenie władz, podkreślił wiceminister Jacek Ozdoba.
Trzeba pamiętać o tym, że do 2015 roku było takie podejście, że Polska to jest kraj wręcz kolonialny i można wszystko wypychać. Odpady jechały, były składowane w sposób niezgodny, czyli przekraczały granicę niemiecką, już jakby nie interesowało to strony niemieckiej w żaden sposób, co się z nimi dzieje. Mamy kilka miejsc, które zostało zinwentaryzowane, którym zakończyło się postępowanie i strona niemiecka powinna je po prostu zabrać, czy zwrócić koszty. Dlatego dzisiaj ta reakcja pokazuje, że to przez wiele lat ignorowano, ale tu będziemy konsekwentni, a mam zamiar po tym liście jeszcze planować spotkania również z ambasadorem. Jeżeli to nie pomoże, to wybiorę się do pani minister.
Odpowiedź od niemieckiej wiceszefowej resortu środowiska i ochrony przyrody jeszcze nie nadeszła. A teraz na koniec świetne informacje sportowe z Tokio. Polska sztafeta mieszana 4x400 metrów zdobyła złoty medal Igrzysk Olimpijskich. Biało-czerwoni w finale poprawili rekord Europy. Drugie miejsce zajęli reprezentanci Dominikany, a trzecie Amerykanie. Polacy biegli w finale w składzie. Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetić i Kajetan Duszyński. Ich czas jest rekordem starego kontynentu, a także rekordem olimpijskim. Sztafeta mieszana 4x400 metrów debiutowała w Tokio w programie Igrzysk. Polacy zostali więc pierwszymi mistrzami olimpijskimi w tej konkurencji. Gratulacje polskim sportowcom przekazali prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.